A gościem Marek Sawicki, poseł PSL, były minister rolnictwa. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Pan poseł jedzie samochodem. Czy tym samochodem pan poseł dojedzie 1 października do Warszawy na Marsz Miliona Serc?
Panie redaktorze, na razie dajmy sobie spokój z tego typu zawołaniami. Ja słyszałem, co powiedział wczoraj Dariusz Klimczak. Poczekam akurat, ja nie jestem zwolennikiem tego typu eventów.
No ale prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz był na evencie 4 czerwca, to może i 1 października się pojawi.
No nie wiemy jeszcze, w jaki sposób nas PiS do tego zaprosił, bo ja przypominałem panu o tym, że i w pana programie mówiłem, że niestety na marsz 4 czerwca zaprosił nasz najpierw PiS ustawa, a później pan prezydent swoim wnioskiem do Trybunału, w związku z tym nie było innego wyjścia.
A teraz też nie będzie innego wyjścia, też może być tak, że będziecie zmuszeni, że pan poseł będzie zmuszony, żeby przyjechać do Warszawy i maszerować ramię w ramię z Donaldem Tuskiem?
Tego nie wiem, co wymyśli PiS.
A jak pan ocenia, co wymyślił Donald Tusk?
Panie redaktorze, wiemy, że coś się wydarzyło i wiemy doskonale, że te dwa środowiska polityczne, dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość i Platforma Obywatelska, na tego typu wydarzeniach, na tego typu tragediach uprawiają politykę. Mnie to się zwyczajnie nie podoba.
Donald Tusk na tragedii uprawia politykę w tej sprawie?
Prawo i Sprawiedliwość na tragedii uprawia politykę w tej sprawie, tak, zgadza się.
A Platforma, a Donald Tusk nie uprawia?
Panie redaktorze, czy ja powiedziałem coś niewyraźnie, mówiąc o dwóch formacjach politycznych? To jest niezrozumiałe?
Nie, ja tylko chcę, żeby pan powiedział, nie ezopowo, tylko wprost, tak jak rolnik.
Że pan mnie sprawdza, czy ja już się obudziłem. Informuję tak, obudziłem się dzisiaj, wstałem o godzinie 4:30.
To działanie polityczne Donalda Tuska w tej sprawie jest etyczne czy nieetyczne?
Panie redaktorze, jedni i drudzy posługują się w polityce niestety działaniami nie zawsze etycznymi.
Panie pośle, mamy cytat chociażby z niezależnego senatora Kwiatkowskiego, który powiedział, on, czyli Donald Tusk, mówi bardzo wyraźnie, marsz miliona serc, a nie miliona serc członków Platformy. Mam absolutną nadzieję i przekonanie, że wszyscy się tam pojawimy, cała opozycja. No i co pan odpowie senatorowi Kwiatkowskiemu?
Ma prawo do własnych decyzji. Jeśli się chce tam pojawić, proszę bardzo. Przecież ja nie będę ani go namawiał, żeby szedł, ani mu go zniechęcał do tego, żeby nie brał w tym udziału.
Taki marsz to może być zagrożenie na ostatniej prostej, dla trzeciej drogi, ale też dla lewicy. Donald Tusk będzie was chciał zjeść na sam koniec kampanii.
Tak, panie redaktorze, teraz mamy rzeczywiście ogromny problem. Od tygodnia trwają żniwa. Nie ma gdzie sprzedać zboża. Ceny nie pokrywają kosztów produkcji, a my zajmujemy się pierdłami, licytacją Prawa i Sprawiedliwości i Platformy Obywatelskiej, kto będzie dziarsko bardziej maszerował. No, gratuluję. Powiem panu szczerze, że w niedzielę byłem na zarzynkach w Dzierżbach, gmina Jawonna Lacka. Tam nikt nie pytał o tego typu zachowania. Tam ludzie pytali, gdzie możemy zawieźć zboże, gdzie możemy sprzedać porzeczki, gdzie możemy sprzedać maliny. Co zrobić z produktami, z pracą roczną, którą żeśmy wykonali, a dzisiaj nie jesteśmy w stanie odzyskać kosztów, które żeśmy ponieśli. Gdzie to sprzedać?
Na razie mamy jeszcze jeden kłopot, bo Komisja Europejska, zdaje się, uparła się na to, żeby 15 września otworzyć po raz kolejny europejski rynek na zboże z Ukrainy. Ministrowie 5 krajów, Polski, Rumunii, Słowacji, Węgier, zaproszeni przez ministra Terlusa na konsultacje, mówią jednoznacznie, jesteśmy przeciwko. Dlaczego robi to Komisja Europejska, dlaczego robi to przedstawicielka Europejskiej Partii Ludowej, czyli też pana partii Ursula von der Leyen?
Otóż, panie redaktorze, potwornym kłamstwem jest to, że mamy zakaz importu zboża z Ukrainy do Polski. Ze zbóż mamy zakaz importu tylko pszenicy i kukurydzy. Pozostałe zboża i przetwory bez żadnych ograniczeń wpływają do Polski. Nawet jeśli jest zakaz importu rzepaku i słonecznika, które nie są zbożem, to i tak olej z rzepaku i słonecznika jest nadal importowany. Więc powiem szczerze, że nie rozumiem komisarza Wojciechowskiego i Komisji Europejskiej, którzy nie potrafią znaleźć sposobu na to, żeby nadwyżki żywności, które pojawiły się po otwarciu granic Ukrainy, skupić, zrobić kontrakty terminowe w przynajmniej średnich, dużych firmach skupowych i reeksportować na Ukrainę. do Afryki. Bo powiem panu, że wczoraj ze zdumieniem czytałem artykuły, jak to decyzja Rosji spowoduje głód w Afryce i biednych krajach południowej Afryki. A prawda jest taka, że przez rok czasu z Ukrainy wypłynęło 32 miliony ton zboża i niespełna 700 tysięcy ton trafiło właśnie do tej biednej, głodnej Afryki. A całość kupili Chiny, Hiszpania, Włochy, Holandia, Egipt, bogate, jedne z bogatszych państw świata. No więc na litość boską przestańmy okłamywać polskiego rolnika, przestańmy okłamywać polskiego konsumenta, mówmy im prawdę, że tak naprawdę otwarcie granicy ukraińskiej nie służy rolnictwu ukraińskiemu, tylko międzynarodowemu kapitałowi zaangażowanemu w agroholdingach ukraińskich. I po to otwarto granice, żeby nie blokować zainwestowanych pieniędzy amerykańskich, izraelskich, rosyjskich spółek porejestrowanych na Cyprze. To wszystko służy obrotowi kapitału, no a nie pomocy Ukrainie.
To wiemy, kto ciągnie za sznurki, tylko kto podejmuje decyzję, bo to zdaje się nie komisarz Wojciechowski.
No decyzję podejmuje komisja, a wśród komisji, wśród trzech najważniejszych komisarzy jest Janusz Wojciechowski. To jest trzeci co do ważności komisarz i zasiada w pięcioosobowym kolegium komisji. W związku z tym...
I ile ma głosów? Jaka jest waga jego głosu w tej pięcioosobowej komisji?
Otóż, panie redaktorze, w 27 państwach Unii Europejskiej koleżanka Meloni z Włoch pokazała premierowi Morawieckiemu, jak się robi politykę. Ona przygotowała cały pakiet imigracyjny, taki, jaki jest Włochom potrzebny. I potrafiła to zrobić, mając staż wiele, wiele krótszy w Radzie Europejskiej niż Mateusz Morawiecki. Mateusz Morawiecki jest 6 lat, 2 lata jeszcze był wicepremierem wcześniej i Mateusz Morawiecki nie potrafi przekonać ani Rady Europejskiej, a Janusz Wojciechowski Komisji Europejskiej do racji, jakie przyświecają naszym interesom i naszej gospodarce.
No dobrze, ale to tak samo Rumuni, Słowacy, Węgrzy i Bułgarzy nie potrafią. To my wszyscy mamy dwie lewe ręce, czy chodzi może o potężne interesy, których zachodnia Europa jednak jest od nas silniejsza, panie pośle.
No to siądźmy i płaczmy i załammy ręce, że wszyscy nas biją, bo my jesteśmy słabi. To bądźmy mocni. Naprawdę, panie redaktorze, tego typu politykę robi się poprzez rozmowy i spotkania, a nie narzekania. I trzeba do swoich racji budować umiejętnie większość.
Jak na razie do Polski przyjechało czterech ministrów rolnictwa i Polska przewodzi koalicji pięciu państw. To jest mało, czy to jest za mało, czy to jest dobry
Okazuje się, że to jest tyle, że nawet nie wystarczy na zbudowanie mniejszości blokującej. Bo chociażby niech pan zobaczy w sprawach migracji, nawet ci ministrowie, którzy przyjechali do Polski, byli przeciwko Polsce. Więc dzisiaj oczywiście oni przyjechali kurtuazyjnie do Polski, ale ten problem tak naprawdę ich w niewielkim stopniu dotyczy. Ten problem dotyczy dużego rynku polskiego. Tamte rynki są rynkami małymi, są rynkami płynnymi, rynkami przepływowymi. Polski rynek jest najbardziej chłonny, bo to jest rynek 38 milionów konsumentów i w związku z tym wiemy, że system zorganizowania polskiego rolnictwa, system przetwórstwa, który od 8 lat przecież miał być przebudowany w zakresie wielkiego narodowego holdingu spożywczego. Niestety on nie powstał. Mamy jakąś małą krajową grupkę spożywczą, która ma 1% udziału w rynku i ta grupka nie jest w stanie stabilizować rynku. Ale co chcę powiedzieć? Komercjalizacja przetwórstwa rolno-spożywczego, jaka dokonała się na początku lat 90., zostawiała 70% w rękach Skarbu Państwa, 15% u rolników, 15% u pracowników. Przyszło AWS, co zrobiło? Te 70% Skarbu Państwa sprywatyzowało na rzecz kapitału zagranicznego. I dziś mamy sytuację, że Niemcy, mimo że też mieli możliwość zakupu taniego zboża, taniego rzepaku z Ukrainy, to mając stałe kontrakty ze swoimi producentami. Najpierw wywiązali się z tych kontraktów, a dopiero później uzupełniali w niewielkich ilościach potrzeby z importu ukraińskiego. Natomiast w Polsce co się stało? nasi rolnicy zostali, że tak powiem, ze zbożem w magazynach, a przetwórstwo rolno-spożywcze zaopatrywało się z wielkim rozmachem o 30-40% taniej z Ukrainy. Co się stało z owocami miękkimi, z malinami? No jeśli w pierwszym półroczu wpływa do Polski 40 tysięcy ton malin, a my produkujemy 70 tysięcy ton, no to wiadomym było, że w okresie zbiorów nie będzie komu kupić polskich malin, bo nie będzie gdzie ich schłodzić. A malin się nie przetrzyma jak pszenicy 3-4 miesiące w magazynie podręcznej.
Rzeczywiście przyjmujemy ten głos krytyki wobec rządu obecnego ważnego polityka Platformy Obywatelskiej, pana europosła Buzka i ważnego kandydata z list Platformy Obywatelskiej do Europarlamentu Mariana Krzaklewskiego. Rzeczywiście
tak, można... ja pamiętam, wie pan, kto był ministrem sprawiedliwości w rządzie AWS-u?
A wie pan jak długo?
Nieważne, ale cały czas porozumienie centrum do końca kadencji trwało w koalicji z AWS-em.
A potem przyszła koalicja SLD, PSL i cukrownie na przykład prywatyzowano również, w czym przecież pan minister też brał udział, więc otóż, możemy się licytować.
Otóż nie ma pan racji. Akurat proszę sobie przypomnieć cały czas, jak było określane PSL i za SLD i za AWS-u, hamulcowi prywatyzacji. I ciągle Prawo i Sprawiedliwość nie może się przyznać do tego, w czym brało udział i w czym politycy Prawa i Sprawiedliwości jeszcze jako porozumienia centrum ochoczo uczestniczyli.
I politycy Platformy, jak rozumiem, chyba również w największym stopniu.
Oczywiście,
bo,
że tak. Ja przypomnę panu wystąpienie premiera Olszewskiego w Sejmie, który zwracał się do posłów AWS-u. Mówi, nawet PSL w koalicji z SLD umiało bronić interesów polskich rolników i blokować te zapędy ministra z SLD w zakresie prywatyzacji. Natomiast wy, wielka formacja AWS-u, nie potraficie się przeciwstawić Lewandowskiemu z Unii Wolności, który wyprzedaje polski majątek.
A właśnie, a propos Lewandowskiego z Unii Wolności i Unii Wolności i Platformy, naszym gościem Marek Sawicki, to do pana posła pytanie o propozycję Lewicy. Wracam do kampanii wyborczej, takiej czysto politycznej, który chce, żeby podpisać pakt sejmowy. Podpiszecie jako Trzecia Droga pakt sejmowy z całą opozycją?
Na to pytanie już u pana odpowiadałem w umowie koalicyjnej PSL-u i Polski 2050 jest jasny zapis, że po wyborach będziemy tworzyć rządy z partiami demokratycznymi. W związku z tym nie ma potrzeby, żebyśmy podpisywali kolejny pakt. My już taki pakt żeśmy podpisali.
Sprawa jest jasna. Czy opozycją demokratyczną, partią demokratyczną jest Konfederacja?
Panie redaktorze, jeśli będzie potrzebna do zbudowania większości Konfederacja, to z pewnością nie będzie ona po stronie dzisiejszych partii opozycyjnych, tylko będzie uzupełniała Prawo i Sprawiedliwość w zakresie możliwości kontynuowania rządzenia Polską.
Pan poseł pewnie Senatem się nie tak bardzo zajmuje, ale interesujące są te przepychanki w ramach Paktu Senackiego. Kiedyś udało się Grzegorzowi Schetynie szybko i sprawnie ten pakt zbudować. Teraz rozmowy trwają i się przeciągają. Na czym polega trudność?
Nie ma trudności. Ja tam uważam, że nie ma o co kopii kruszyć. Jest jeszcze czas. Nie ma rejestracji list. Nie ma ogłoszonego terminu wyborów. Wtedy przypomnę, że przystąpiono do budowy paktu senackiego wtedy, kiedy pan prezydent ogłosił termin wyborów. Natomiast tutaj dyskutuje się o pakcie senackim siłą rzeczy, bo on jest już od 4 lat, więc całe 4 lata. Przyjdzie czas zgłaszania kandydatów. Nie wydaje mi się, żeby akurat pakt senacki o 2 czy 3 miejsca na tych okręgach do Senatu rozpaść się. To dla mnie jest to po prostu rzecz zbyt prosta, zbyt łatwa, żeby akurat o 2-3 kandydatów mógł się pakt senacki rozlecieć.
Pan poseł sam z siebie temat migracji przywołał. Był wasz przedstawiciel w randze prezesa na spotkaniu u premiera w sprawie migracji, w sprawie referendum. Jeżeli będzie wniosek, jak zareagujecie, jak w ogóle, czy jest takie referendum potrzebne pana posła zdaniem?
Otóż, panie redaktorze, po pierwsze, my nie wiemy, jakie będą pytania w referendum, więc nie możemy o referendum dyskutować.
Nawet nie wiemy, jak będzie. Może będzie jedno, może będzie wiele, no bo zdaje się, że PiS zmienia zdanie.
Więc na razie Prawo i Sprawiedliwość bada, na ile referendum jest w stanie pomóc w wyborach i uzyskaniu dobrego wyniku w wyborach parlamentarnych. Ja jeszcze słyszałem rok temu, że kompletnie nie da się przeprowadzić jesienią wyborów do Sejmu i równolegle wyborów do samorządu, więc samorządowe zostały przełożone na wiosnę. Tu okazuje się, że jednego dnia można przeprowadzić nie tylko wybory parlamentarne, ale referendum, w którym można zadać nie jedno, a może nawet 5 pytań. Więc skoro Prawo i Sprawiedliwość nie wie, co ma robić po 8 latach rządzenia i chce teraz dopiero w referendum pytać, no to przecież wiemy, że nie służy to pozyskaniu wiedzy, tylko badane są wyniki, efekty, wpływ tego referendum na wybory. I dopiero po takim dokładnym sfokusowaniu Prawo i Sprawiedliwość będzie w stanie nam coś więcej na ten temat powiedzieć.
A może jest tak, że warto takie referendum nie tylko w unijnej, a propos unijnej polityki migracyjnej przeprowadzić, ale także w sprawie wejścia do strefy euro, w sprawie jednomyślności czy zniesienia zasady jednomyślności w Radzie Europejskiej i parę innych kwestii poruszyć.
Panie redaktorze, tak warto i w tej sprawie ja złożyłem jako Koalicja Polska, tam jest ja jestem wnioskodawcą, projekt ustawy o dniu referendalnym, w którym właśnie moglibyśmy pytać i o sprawy europejskie, i o sprawy krajowe, i o sprawy lokalne. I jakoś bez echa tu Prawo i Sprawiedliwość takim dniem referendalnym nie jest zainteresowane. I nie trzeba wtedy mieszać porządku wyborów parlamentarnych z rozstrzyganiem ważnych spraw, których parlament nie jest w stanie rozstrzygnąć.
To już na koniec w kwestii referendum, panie pośle, czy jeżeli jest w ogóle taki wariant, że byłyby tak dobre pytania, że pan poseł byłby za referendum?
Panie redaktorze, jeszcze raz podkreślam, problem polega na tym, że my w sprawie referendum wiemy tylko tyle, że PiS je chce zrobić. Natomiast nie wiemy, w jakiej sprawie, jak będą zadane pytania, wiemy, czemu ma służyć. A w związku z tym, żeby wzmacniać pozycję Prawa i Sprawiedliwości, nie jest to w moim interesie, żebym ja głosował za takim referendum.
Powiedział Marek Sawicki, poseł PSL-u, były minister rolnictwa. Panie pośle, dziękuję bardzo za rozmowę. Do zobaczenia,
dziękuję.
Do usłyszenia.
Pozdrawiam.
Jest godzina 8:31. Okazało się, że Krzysztof Skowroński że najbardziej lubi Paula McCartneya z czwórki.
Nie byłem ciekawy, dlaczego Marek Sawicki wstał o godzinie 4:30. Rozumiem, że żniwa, że pan Marek Sawicki jest czynnym rolnikiem. Tak samo jak chciałem sprawdzić dokładnie, jak wyglądała historia prywatyzacji cukrowni. Nie doszedłem do tego momentu i nie znalazłem informacji na temat prywatyzacji 16 cukrowni na Śląsku. Kiedyś Gabriel Janowski tutaj w studiu powiedział, że to Marek Sawicki był za to odpowiedzialny. Czy to prawda, czy to nieprawda? Musimy to zweryfikować, bo tak delikatnie zapytałeś o ten polski cukier i o prywatyzację. Wszystko, co złe zrobił AWS i co zrobiła strona solidarnościowa. Wszystko, co dobre dla rolnictwa zrobiło Polskie Stronnictwo Ludowe. Trzeba by było sięgnąć do tych informacji, do tych rozmaitych może nie wyprzedaży, ale do przejęcia majątku, bo to nie chodzi tylko o sprzedaż majątku firmom zagranicznym, ale też chodzi o takie przypadki, z którym kiedyś spotkaliśmy się w czasie naszej wielkiej wyprawy. Pan, który był wysokim działaczem PSL-u, kupił 3000 hektarów ziemi za złotówkę, no a to więcej warte, z takim jeziorem w bardzo ładnym miejscu. Takie były czasy, kiedy sobie rozdawano ziemię i budowano latyfundia.
Politycy mówią, że to będą najważniejsze wybory od 30 lat. Prawie zawsze każde wybory są dla polityków te najważniejsze, bo aktualne, ale może w ramach tego pytania to jest zapowiedź wrześniowych audycji wyborczych, gdzie będziemy odpowiadać na nie tylko pytania bieżące, referendum, nie referendum, kto na listach, na których pozycjach, tylko także odpowiemy na pytanie, kto prywatyzował, i będziemy starali się na antenie Radia Wnet od września nie tylko ostatnie 4 czy 8 lat podsumować, ale 33 lata III Rzeczypospolitej. No dobrze, ale ja nie bez kozery o tym Paulu McCartneyu mówiłem i zdradzam sekrety pana redaktora, bo mamy piosenkę Paula McCartneya, żeby pan poczuł się dobrze.